Rzucałem.
Rzucałam więcej niż dwa razy. W końcu się powiodło i przestałam.
Przestała palić.
Taką odpowiedź wybrała połowa naszych słuchaczy, biorących udział w sądzie na rmf24.pl.
Dziś świat walczy z palaniem, a my policzymy, ile wydaje Polska na leczenie chorób związanych z palaniem tytoniu.
Polski Dreamliner w drodze do kraju.
Przelecia już nad Islandią.
Gościem kontrwywiadu RMF FM za chwilę będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.
18 miliardów złotych. Tyle rocznie płaci państwo za leczenie chorób związanych z palaniem tytoniu.
Dla porównania, akcyza na papierosy przynosi niecałe 16 miliardów złotych. Leczenie chorób to nie koniec wydatków na palaczy. Co jeszcze? O tym Agnieszka Burzyńska.
Kolejne 15 miliardów złotych to skutek zmniejszenia produktywności i zatrudnienia. Większość z 78 tysięcy zgonów spowodowanych paleniem czynnym i biernym to śmierci przedwczesne. Specjaliści obliczyli, że jedna osoba, która nie produkuje i nie konsumuje, to strata prawie 200 tysięcy złotych rocznie. Autorzy raportu o ekonomicznych aspektach palenia tytoniu przekonują, że natychmiastowe, drastyczne podniesienie akcyzy do średniej unijnej przyniosłoby dodatkowe 7 miliardów wpływów, no a przede wszystkim zapobiegłoby prawie 280 tysiącom zgonów i sprawiłoby, że ponad 500 000 dorosłych Polaków rzuciłoby palenie. W tej chwili w szponach nałogu znajduje się aż 10 milionów obywateli. Średnio na papierosy tracą miesięcznie 200 zł. Dla porównania na warzywa w takim samym okresie statystyczny Polak wydaje tylko 26 zł.
Na rmf24.pl znajdziecie sondę. Pytamy was, ile razy rzucaliście palenie.
Jan napisał: raz, bez żadnych dziwnych wynalazków. Nie pali już 5 lat.
Postaw na fakty.
Uwaga kierowcy, zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na krajowej 8 między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem. W miejscu wypadku ruch wahadłowy.
Samolot Boeing 787 Dreamliner w drodze do Warszawy. Maszyna dokładnie o 1:12 wzbiła się w powietrze.
Maszyna wystartowała ze sporym opóźnieniem, ale to nie przez problemy techniczne. Piloci po otrzymaniu prognozy pogody uznali, że do Warszawy dolecą szybciej niż początkowo zakładali. Boeing 787 Dreamliner w tej chwili znajduje się w drodze do Warszawy. Mniej więcej na wysokości Darłowa maszyna zostanie przechwycona przez 4 myśliwce F-16 i w tej asyście doleci do stolicy, powiedział mi Leszek Chorzewski, rzecznik lotu.
Już w czasie podchodzenia do lądowania od strony Piaseczna samolot wykona tak zwany low pass, czyli niski przelot nad lotniskiem Okęcie, nad słynną górką spoterską, gdzie również setki fanów czeka na przylot Dreamlinera.
A następnie wyląduje na lotnisku Okęcie.
Start Dreamlinera z lotniska w Everett obserwował nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
Film z tego startu, kolejne Dreamlinery montowane w fabryce Boeinga, chyba największym hangarze na świecie, zobaczycie na rmf24.pl.
7:30 w studiu w Warszawie czekają już Konrad Piasecki i jego gość. Czas na kontrwywiad. RMF FM, zapraszamy.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Koziej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie generale, narodowcy pana zdaniem zagrażają narodowemu bezpieczeństwu?
Nie, dopóki wyrażają swoje poglądy, dopóki publicznie wyrażają swoje poglądy tak, aby nie szkodzić innym, to myślę, że działalność każdej grupy jest w pełni uzasadniona.
To są poglądy formatu obalmy republikę.
No tak, ale mówić każdy może, grunt, aby to nie przeradzało się w praktyczne czyny.
Pytanie, czy po tym, co mówią, należy ich inwigilować, delegalizować, bo takie pomysły też się pojawiają.
Nie, dopóki nie będą wykonywać jakichś przestępstw, które kwalifikują się do tego, aby śledzić i wyjaśniać pewne sprawy, to w żadnym wypadku.
Gazeta dzisiaj pisze, tu może narodzić się polski Breivik. Należy ich obserwować, należy być ostrożnym.
Jak ja słyszę te medialne, przesadne, takie różne alarmistyczne często albo innego typu wypowiedzi, to nie bardzo się z nimi zgadzam. Ja myślę, że trzeba racjonalnie do wszystkiego podchodzić. Wszędzie może pojawić się polski Breivik, nie tylko na prawicy, na skrajnej lewicy, a nawet w zupełnie przypadku neutralny człowiek.
BBN nie będzie, rozumiem, jakoś szczególnie badał ani prześwietlał narodowców.
A nie, no ale my nie mamy nawet instrumentów, żeby kogokolwiek prześwietlać, ale obserwujemy, analizujemy, no jesteśmy gotowi do wyrażania ocen, opinii.
Rozumiem, jak obserwujecie, to nie alarmujecie prezydenta.
No nie, na razie nie ma powodów do alarmowania.
A zajmiecie się, cytuję, by nie uronić ani słowa, zewnętrznym czynnikiem działającym destrukcyjnie na społeczeństwo polskie w kontekście katastrofy smoleńskiej. Cytat z prezydenta.
W kontekście katastrofy smoleńskiej, niekoniecznie tak, w tym kontekście, we wszystkich kontekstach, jakie tylko mogą się pojawić i dotyczą zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jak najbardziej.
Ale jest ten zewnętrzny czynnik działający destrukcyjnie w kontekście katastrofy smoleńskiej? No, pan go widzi?
Nie, do tej pory nie ma żadnych takich sygnałów. przynajmniej i premier, i prezydent to mówili, którzy mają z pierwszej ręki tego typu informacje.
No ale prezydent się chce tym zająć i chce Radę Bezpieczeństwa Narodowego tym jakoś żywo interesować.
To nie tak, nie dosłownie tak. To zaproponował, czy zasugerował jeden z członków Rady Bezpieczeństwa
Zbigniew Ziobro,
Narodowego.
A prezydent się podpisał.
Tak jest, no bo to jest członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak pamiętamy, pan prezydent Komorowski ustanowił specjalną formułę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Każdy członek tej Rady jest traktowany poważnie, jego wnioski są rozpatrywane. W związku z tym postawiony był wniosek, jest reakcja na to.
Jest reakcja, będzie dyskusja, no ale a pan na przykład
nie
widzi?
Wiadomo, czy będzie. Nie, to nie przesądzajmy, ponieważ pan prezydent zapowiedział i w niedługim czasie zapewne spotka się z prokuratorem generalnym, zapytać, czy w ogóle prokurator generalny ma jakiekolwiek informacje ponad te, które przekazywał w Sejmie, przekazywał rządowi, które mógłby w tajnej formule przekazać na Radzie Bezpieczeństwa.
A jeśli coś mogło być tym czynnikiem, to co, rosyjskie służby? Znaczy, powiemy to głośno,
nie
czy
wiem,
nie?
W normalnym takim, że tak powiem, żargonie analiz i ocen mówi się państwo trzecie, czy strona trzecia, dlatego że to mogą być różne. Zresztą historia uczy, nawet nasza historia Polski, prawda, że często te właśnie wewnętrzne, które tutaj między sobą prowadzimy, są bardzo łatwo wykorzystywalne albo podsycane przez stronę trzecią. Z tego powodu do rozbiorów doszło. Polska
przestała. A myśli pan, że jeśli są podsycane, to przy pomocy jakichś agentów wpływu, czy raczej takimi działaniami na rosyjskim gruncie, które wzburzają tutaj politykę?
Jak pan wie, dzisiaj jest bardzo rozwinięty wachlarz instrumentów wojny informacyjnej. To, co teraz rozmawiamy w mediach, może być łatwo traktowane jako instrument wojny informacyjnej. To jest najprostszy z brzegu przykład. Nie trzeba nawet służb specjalnych w to angażować, aby taką wojnę podjazdową siać takie zamieszanie.
Czyli jak pan widzi na przykład te zdjęcia wyciekające z Rosji, to pan myśli sobie, o, to może być element wojny informacyjnej.
To jest sygnał, który trzeba zbadać i mam nadzieję, że służby za to odpowiedzialne to dokładnie badają, bo to może być prowokacja celowa, to może być jakieś przypadkowe, ale załóżmy natychmiast wykorzystywane w celach przeciwko naszemu państwu, więc to jest niewątpliwie jeden z takich przykładów.
Jak panu idzie kupowanie polskiego Air Force One?
No, na razie się zastanawiamy wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, w jaki sposób to zorganizować.
Podobno też ustawa ma być specjalna, żeby
być może,
kupić
właśnie
samoloty
też
dla
przygotowujemy to w kontekście założeń ustawy, dlatego że są pewne kwestie, dlatego że tu nie tylko chodzi o sam zakup samolotu, ale tutaj chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa kierownictwa państwa w takim momencie, kiedy oni muszą przebywać w powietrzu. No,
tylko rozumiem, przede wszystkim nam brakuje pieniędzy, a nie ustawy, żeby coś kupić.
Ja myślę, że to oczywiście pieniądze są ważne, ale to nie jest najważniejszy element w tym wszystkim, dlatego że to nie są znowu takie ogromne pieniądze, jeśli patrzymy na budżet przeznaczany na obronę.
No to jak już będzie ustawa, to kiedy kupimy ten samolot WIP-owski?
Czy to będzie tak z roku na rok, ale ja myślę, że w ciągu paru najbliższych lat to powinno być rozstrzygnięte, ustanowiony na to budżet, ustanowiony program, przetarg, zakup, wyposażenie, bo tu chodzi także o wyposażenie specjalne tego typu samolotów,
tak aby one mogły być z tego centrum dowodzenia.
Tak, aby one mogły być takim powietrznym punktem kierowania, bo zauważmy dzisiaj, czy pan premier, czy pan prezydent bez przerwy po Europie muszą się poruszać, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo jesteśmy w NATO, gdziekolwiek się zbierają różne fora, tam muszą mieć łączność cały czas z państwem.
Panie generale, generalskim okiem patrzy pan na szefa CIA, który musi odejść z powodu romansu i więcej w panu zdziwienia, czy zrozumienia dla tak ostrych sankcji?
Ani zdziwienia, ani zrozumienia. No ja to traktuję jako jakiś wypadek przy pracy. No zdarzają się ludziom, są ludzie i ludziska wszędzie, także wśród generałów. Ale tu właśnie to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia państwa. Widać, że zagrożenia są nie tylko na zewnątrz, ale są w nas. Trzeba się ich też wystrzegać.
No dobrze, ale czy jest tak, że polscy generałowie i szefowie służb są też kontrolowani, jeśli chodzi o ten aspekt ludzkich
swobodności? Jeśli jest jakieś podejrzenie, jakaś poszlaka, jakiś symptom, że tego typu zachowania są, a one są, im kto wyżej jest usytuowany w hierarchii, tym są bardziej niebezpieczne dla państwa, to na pewno...
No dobrze, ale zapytajmy wprost. Czy polski generał musiałby odejść z armii, albo gdyby był szefem służb, musiałby odejść ze służb, gdyby coś takiego mu się przytrafiło?
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że tak. No to jest dyskwalifikacja na tak ważnym stanowisku, w tak ryzykowne wdawać się działania. To jest zawsze ryzyko wycieku bardzo ważnych informacji. Kto ma dostęp do bardziej tajnych informacji, informacji, tym bardziej musi tutaj być jakby, no, ponosić konsekwencje.
Czyli na polscy generałowie też muszą uważać na romanse.
Na pewno tak.
Przestrzeżmy ich.
Na pewno tak.
Bo słuchacze też pytają, czy polscy generałowie muszą się na przykład spowiadać polskim służbom z takich rzeczy.
A myślałem, że się pan zapyta spowiadać przy konfesjonale. To tego nie wiem.
To spowiadać tego przy konfesjonale na pewno muszą. Natomiast muszą się spowiadać służbom.
No, jeśli służby zapytają, to tak. Jeśli służby mają jakieś właśnie dowody na to, że zachowują się niewłaściwie, służby ich zapytają, to muszą. Łaski nie robią. Obywatel, ale nie jest tak, generał jest normalnym obywatelem.
Nie jest tak, że są kwestionariusze na przykład dopuszczenia do tajemnic, które też pytają o takie rzeczy.
Ja sobie nie przypominam, bo ja wypełniałem wszystkie możliwe kwestionariusze. O takie rzeczy pewno nie, ale o wiele innych, które wiążą się z ryzykiem właśnie utraty informacji niejawnych, tak.
To a propos jeszcze generałów, pan Michał pyta, kiedy w polskiej armii zmniejszy się ich liczba?
W przyszłym roku wejdzie reforma systemu dowodzenia i na pewno przy okazji tej reformy ilość etatów zostanie zmniejszona.
Ale do 100? Do 50?
No w tej chwili jest około 100. No ja myślę, że jakieś 10%, 15% na pewno się zmniejszy.
Generał Stanisław Kozi, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozwinięty wachlarz wojny informacyjnej, między innymi w kontrwywiadzie RMF FM.
Czekając na nowego Air Force One, czyli samolot naszych VIP-ów, nowy lotowski Dreamliner coraz bliżej Okęcia.
Po 10 lądować ma w Warszawie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.